This is the way nightmares begin, or perhaps end. Very simple, direct, unadorned. Incredible, and yet so terribly real that even while they're happening, we live with them and digest them and assimilate them. And if it's 12 o'clock noon, that's what you preoccupy yourself with. You don't think about 12 o'clock noon on the next day or the day after that. But that's what we should have been thinking about. Tomorrow and the day after tomorrow. We were preoccupied with the hands on a clock when we should have been checking off a calendar.
Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego epizodu Strefy Mroku, oryginalnej serii Roda Serlinga. Trzeci sezon, epizod 24 z tego sezonu, a 89, jeśli chodzi o wszystkie epizody serialu Strefa Mroku. Ten epizod, który dzisiaj mamy do omówienia, został nadany po raz pierwszy 2 marca roku 1962. Reżyserem tego epizodu jest Richard LaBerre, my go znamy. Z tego, co ja pamiętam, to Baer zrobił... możemy go poznać jako reżysera w każdym z sezonów, chyba oprócz czwartego sezonu, to on w każdym sezonie Strefy Mroku coś wyreżyserował. Tak chyba dobrze pamiętam, ale na pewno w pierwszym i drugim sezonie były odcinki Baera. Autorem scenariusza do tego epizodu jest Rod Serling, który to scenariusz powstał na podstawie opowiadania Demona Knighta, potem The Surfman, i ten epizod nosi tytuł To Surf Man. Przepraszam, pomyliłem wcześniej, nie tylko To Surf Man. To jest bardzo istotne.
To Surf Man, tak.
Mhm. Bardzo istotne, jeśli chodzi o, no zwłaszcza puentę tego epizodu. Ja powiedziałem podczas naszego ostatniego nagrania, kiedy omawialiśmy epizod o zmartwychwstałym Jeffie Mardblanku, że ten epizod... No co najmniej z jednego powodu jest kanoniczny, ze względu na ukazanie jednej z postaci głównych. Mm-hmm. I rzeczywiście, jeśli mówimy, że są takie elementy, które się pojawiają w zestawieniach, obrazy jakieś, które utożsamiamy z tą oryginalną serią Strefa Mroku Serlinga, to mogą być zegary, mogą być to okulary, jakieś książki, być może schron atomowy, przeciwatomowy, rakieta. To są rzeczy, które albo na przykład wykrzywione twarze, takie zdeformowane, również przecież omówiliśmy ten epizod. No, to są rzeczy, które nam przychodzą do głowy oraz właśnie postać, no zdradźmy już może na początku, kosmity, bo to nie jest wielkie zdradzenie tajemnicy, bo to się pojawia dosyć szybko. Postać kosmity, który również właśnie z epizodu To Surf Man przeszła do kanonu takich grafik, obrazów, zdjęć, które charakteryzują Strefę Mroku, mm-hmm. prawda? To jest dosyć znany image.
Tak, no jest to ten element Strefy Mroku, w którym groteska, troszeczkę kicz wypływający z tego troszeczkę, że w tym okresie czasu właśnie w ten sposób lub podobny sposób prezentowało się przybyszy, prawda, z innych światów, z innych planet. To jest jeszcze okres, kiedy Star Trek jeszcze nie spopularyzował tego wizerunku humanoidalnego kosmity, takiego popularnego właśnie w kinie science fiction, tylko takiego kosmity, który jest jak najbardziej dziwny, tak? Jak najbardziej inny od nas, tak? Różniący się pod wieloma względami. Tutaj akurat mamy wzrost, wysoko rozbudowane części czaszki, mózgu, prawda? No jest to dość kanoniczny widok i też dość kanoniczne przedstawienie pod wieloma innymi względami samego przybycia kosmity. Zresztą tutaj już na samym wstępie jesteśmy uraczeni takimi widokami, w których wykorzystano oczywiście zdjęcia stokowe, czyli mamy Nowy Jork, lat 50. przełomu lat 50., 60., prawda? Stokowe zdjęcie oczywiście latających talerzy. Czyli mam takie bardzo kanoniczne, bardzo bliskie temu, co się działo wówczas w kinie science fiction w tej epoce, ujęcie tego tematu. No i oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to jedno z tych zdjęć, które gdzieś tam po wpisaniu właśnie wyszukiwarkę Google, czy jakąś inną wyszukiwarkę, oczywiście Google jest teraz chyba jedyną taką wyszukiwarką, która przychodzi każdą do głowy, wyskoczą wam zdjęcia, oczywiście, jeżeli przejdziecie do sekcji grafiki, wyskoczą wam zdjęcia i wszystkie zdjęcia, które będą powiązane właśnie z hasłem The Twilight Zone, no to gdzieś tam oczywiście traficie na ten kanoniczny wizerunek kosmity właśnie z Joseph Mann, który trzyma tą księgę, o której tutaj mówimy. Tytuł odcinka jest jednocześnie też tytułem pewnej specyficznej książki, o której tutaj będzie mowa później. No natomiast, no tak jak powiedziałeś, jest to kanon. Jest to kanon nie tylko Strefy Mroku, ale też kanon, można powiedzieć, kina science fiction tej epoki, prawda?
Tak, to jest dosyć ciekawe. Wiesz co, ten epizod, zanim nawet przejdziemy do streszczenia, bo trochę mówiłeś o tych zdjęciach stokowych, których jest tutaj masa w tym epizodzie, często zdarza się, że w odcinkach Strefy Mroku pojawiają się zdjęcia stokowe, natomiast takiej masy tych właśnie zdjęć wyjętych z kronik filmowych, z innych filmów, ja nie pamiętam, żeby aż tak dużo było tych części wyjętych z innych, nazwijmy to z domeny publicznej, najprościej. I to dosyć ciekawe jest też, co powiedziałeś o tych latach 50., bo Mark Scott Zickrey zwraca uwagę na coś, na co ja też zwróciłem uwagę, oglądając ten epizod teraz, przygotowując się do naszego epizodu. On jest bardzo zakotwiczony w latach 50. Przypominam, że ten epizod w latach 50. mam na myśli nie, że opisuje lata 50., tylko bardzo jest zakotwiczony w latach 50. w kinie science fiction z tego okresu. I to jest pewna podpucha, to od razu powiemy, natomiast on idealnie operuje całym wachlarzem znaczeń, pewnych nawet gadżetów, które były tożsame z kinem science fiction z lat 50. A przypominam, że mamy rok 62. To jest bardzo ważne, bo my też to pewnie podkreślaliśmy, kiedy zaczynaliśmy właśnie odcinki ze Strefy Mroku, które zaczęły nowe dziesięciolecie lat 60., nową dekadę, podkreślaliśmy, że te lata 60. to są dosyć ważne. Ta zmiana rzeczywiście jest właśnie dosyć ciekawa, bo związana jest z rokiem 1960, tak jakby rzeczywiście jakaś siła spowodowała, że Amerykanie zaczęli inaczej postrzegać popkulturę i to też nie jest czas na to, bo nie o tym jest ten epizod, ale rzeczywiście te lata 60. się znacznie różnią, jeśli spojrzymy na filmy gatunkowe z tego okresu i porównamy je z latami 50., to one są zupełnie inne. I ten epizod jest dosyć ciekawy, ponieważ on, jak żaden inny epizod Strefy Mroku wcześniej, dla mnie to jest taki film science fiction, tak jak powiedziałem, w pigułce. Mamy tutaj te 25 minut, ale tak naprawdę zaraz dojdziemy do stycznia tego epizodu, do pewnego momentu on się niczym nie różni od filmów takich właśnie jak Wojna Światów, i tutaj przywołam ten tytuł Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, czyli The Day the Earth Stood Still, i właśnie te fragmenty z tego filmu ze statkiem kosmicznym, który leci na tle waszyngtońskich budynków w Waszyngtonie, właśnie pochodzą z filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, więc z tego stoku pochodzą. Ten odcinek jest specyficzny, ale ciekawe jest w tym epizodzie to, i do tego dojdziemy, że on trochę podpuszcza widownię, która w 62 roku miała bez wątpienia w pamięci te wszystkie tytuły, jakie wymieniłem, czyli Wojna Światów, Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, Ziemia kontra latające spotki. Nie mógłbym tak długo wymieniać. I on podpuszcza widownię ten epizod, aby na końcu pokazać coś zupełnie innego, coś, co ja bym w ogóle nazwał z naszej perspektywy polskich widzów takim pierwiastkiem lemowskim. To Stanisław Lem bardzo często w swoich opowiadaniach, swoich powieściach, zwłaszcza tych pochodzących właśnie z lat 60., on często robił tego typu ironiczną odwrotkę w swoich literackich dziełach i pokazywał nam na końcu, że jednak to wszystko, co widzieliśmy, nie do końca było prawdą. Przychodzi mi oczywiście do głowy inny wielki gigant, czyli Ray Bradbury i jego Kroniki Marsjańskie. To też jest taki przykład. Więc dużo ciekawych rzeczy tutaj się pojawia. Specyficzny bardzo odcinek. Poprzez pokazywanie kosmity, który to kosmita, jak zauważyłeś, jest sztampowy, jest kiczowaty, bo moim zdaniem to jest ewidentnie pokazanie tego, co działo się w kinie science fiction w latach 50. Już wspomnę, że w filmie Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, występuje ogromny metalowy robot, który z trudem się porusza, jest bardzo groźny, topi i pali wszystko na swojej drodze. Bardzo przypomina tutaj tę postać Kanamita, prawda, który przylatuje na Ziemię. Może potem jeszcze powiemy, żeby tak nie ucinać tej rozmowy tak od razu i streszczać ten epizod, jak my go interpretujemy, i nie chcę powiedzieć przede wszystkim o aktorze, bo do tego może wrócimy, który wcielił się do głównego Kanamitę, a nie wiem też z dobrych źródeł, że nie wszyscy nasi słuchacze oglądają Strefę Mroku razem z nami, więc może przejdziemy, Rafale, do streszczenia tego epizodu, który, jak powiedziałem, jest na tyle sztampowy, że powinno nam to szybko pójść, a potem jeszcze będziemy się rozpływać jednak w zachwytach, mam nadzieję, tego, co będziemy oglądać na ekranie, bo ja się bardzo dobrze bawiłem po raz kolejny oglądając ten epizod. Ale warto podkreślenia, zanim przejdziemy do tego streszczenia, warto, żebyście mieli, nasi słuchacze, to gdzieś z tyłu głowy, co powiedzieliśmy wcześniej, bo to jest kanon kanonów. No to inaczej, to jest kalka kalki, to jest kserokopia scenariusza jakiegokolwiek filmu science fiction z lat 50., w którym pojawiają się obcy. Bo zazwyczaj oni pojawiali się i niszczyli Ziemię, ale właśnie, tak jak w filmie Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, przywożą w tym filmie ultimatum dla Ziemian. I podobnie jest troszeczkę tutaj, przynajmniej tak nam się wydaje na samym początku. Chociaż ten film zaczyna się jeszcze inaczej, i to jest ciekawostka tego epizodu. My oglądamy Ziemianina, który znajduje się w jakiejś dziwnej przestrzeni, to jest środek, wnętrze statku kosmicznego, w którym on jest przewożony gdzieś, nie wiemy gdzie, on nie jest pilotem tego statku, jest tam, no, jeśli nie przetrzymywany, bo tego nie wiemy na początku, no to jest w jakiś sposób obsługiwany, prawda, przez kogoś, i słyszymy z głośników pytania, jak się czuje do tego Ziemianina, czy jest głodny, czy czegoś mu trzeba. I ten Ziemianin, wchodzimy do jego głowy, jest monolog wewnętrzny, mówi: jestem w takim miejscu, jakim jestem, ale opowiem wam historię, jak to wszystko się zaczęło. To jest dosyć ciekawe, bo to w ogóle ten typ konstrukcji nas sprowadza do jeszcze innego gatunku, czyli do kino noir. Tak najczęściej kino noir bawiło się tego typu zabiegami. Zresztą mieliśmy tego typu przykłady nawet przecież w Strefie Mroku, prawda? Dead Man's Shoes na przykład. No dobrze. Nasz bohater przenosi nas w czasie. Nie wiem, ja dokładnie chyba nie pamiętam, jak to było w tym epizodzie, czy to jest kilka miesięcy do tyłu. Chyba tak, coś koło tego, to nie są lata na pewno. I jesteśmy w XX wieku, są czasy współczesne, w których to czasach współczesnych, czyli latach 60., nad Waszyngtonem pojawia się coś dziwnego. Pojawia się jakiś dziwny, niezidentyfikowany obiekt UFO, statek kosmiczny, który to ląduje w Waszyngtonie, w paru innych miejscach na świecie, z tego co pamiętam, też się pojawiają takie statki kosmiczne. Natomiast ważne jest to, że przedstawiciel tego kosmicznej rasy, który przyleciał tym statkiem kosmicznym, chce pojawić się w budynku ONZ. I tutaj dochodzi do tych zdjęć stokowych, tu się sekundkę tylko zatrzymam. Ja pamiętam, czytałem książkę Hitchcocka, który nagrywał swój film North by Northwest, czyli północ, północny zachód. Hitchcock, jak znacie ten film, słuchacze, również miał scenę w ONZ budynku. Nikt się nie zgodził. Nie wiem, jak jest teraz, ale nie ma zgody, żeby nagrywać cokolwiek z fikcji w budynku ONZ-u, i na zewnątrz sceny Hitchcock nagrał nielegalnie, a wewnątrz wszystkie sceny oczywiście były odtworzone w studiu. Tutaj jest podobnie. Mamy dużą część stokowych ujęć, takich właśnie z dokumentów, bardzo sprytnie zresztą zrealizowanych, oraz oczywiście odtworzony jest jeden z budynków, nie z budynków, jeden z pomieszczeń budynku ONZ jest odtworzony w studiu MGM. Tam zgromadzeni są w tym pomieszczeniu w budynku ONZ przedstawiciele różnych sił politycznych świata. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że ciągle mówimy o zimnej wojnie. To jest dosyć ciekawy szczegół, zaraz będzie ważny. I właśnie ci ambasadorowie, którzy tam debatują na temat tego, co się wydarzyło, dostają sygnał właśnie, że przedstawiciel obcej rasy kosmicznej właśnie zbliża się do ich pomieszczenia. I tak się rzeczywiście dzieje. I tutaj też warto opowiedzieć, jak wygląda ten kosmita. On jest ogromnym, no, humanoidalnym taką istotą, potężnym człowiekiem. Tam podawane jest dokładnie, ile on ma wzrostu, ale podejrzewam, że on może mieć jakieś prawie 3 metry, prawda? jakieś ponad 2 metry ma na pewno. Ogromny, z łysą głową. Ciekawe jest to, i tu oczywiście te mrugnięcie oka do widza, do lat, który zna filmy z lat 50., ta jego czaszka ogolona jest ogromna, to znaczy jest taka wybrzuszona, co w standardach, kanonach tego kina miało oznaczać, że to jest rasa, która no, nie tylko przewyższa nasz cywilizacyjnie, ale też mentalnie. On ma po prostu, mówiąc wprost, ogromną mózgownicę, ten, który przybywa. Ale mnie, przyznaję ci, Rafale, od razu coś innego. To się bardzo podobało, jak teraz to oglądałem. Otóż ten kosmita, który nazywa się, tytułuje się Kanamitą, tak się nazywa, on, cóż, on nie mówi, tylko wysyła taką informację bezpośrednio pewnie z jego mózgu, która zamieniana jest na fale dźwiękowe za pomocą, nie wiem czego, jakiegoś głośnika ukrytego, czy to w książce, którą on trzyma, czy w jego stroju. I wszyscy rozumieją, że mówi po angielsku, ale strasznie mi się podoba mina tego Kanamity, kiedy on przemawia do ludzi. On ma taką minę, jakby był albo obudzony dopiero, albo jakby... jak upowiem, to jakby był lekko niedorozwinięty. Ma takie lekko otwarte usta, takie półprzymknięte powieki. Okej, wygląda jak potwór Frankensteina. O, może to będzie... oczywiście chodzi mi o to też klasyczne wykonanie w roli Borisa Karloffa. To mam na myśli. On był taki właśnie dziwnie nieobecny. Mi się to strasznie podoba. Nie wiem, czy ty również jakby takim entuzjazmem pałasz do tej kreacji, ale ja naprawdę czułem ogromne rozbawienie, że ten kosmita, który ma prawie 3 metry, staje przed ludźmi, lekko tak przychyla głowę, ma takie półprzymknięte oczy, otwarte usta i mówi: witam Ziemia, nie mówi, no słyszymy to, co mówi, ale on jest taki jakby okej, okay, fajnie, dopiero co się obudziłem. Taki miś panda trochę, taki po prostu wszystko, albo leniwiec bardziej.
Co, Jacku, to jest bardzo, bardzo trafna obserwacja. Aha. Zresztą. Tutaj zatrzymajmy się troszeczkę przy tym, przy postaci, przy aktorze, który się wcielił w głównego tutaj przywódcę, można czy ambasadora Kanamitów, przepraszam, no to jest Richard Kiel, tak? Bardzo znany aktor, bardzo charakterystyczny aktor, zwłaszcza z filmów z Bondem, gdzie wcielał się w niejakiego Jossa, prawda, czyli Szczenę, inaczej mówiąc. Wystąpił w 2 filmach z Jamesem Bondem, czyli The Spy Who Loved Me i Moonraker. No i problem tutaj wynika troszeczkę z tego, który też się przełożył też na to, że postanowiono zaadaptować to w ten sposób, że kosmici porozumiewają się za pomocą telepatii. Jest tutaj, wynika to z jednej przyczyny. Aktor po prostu zbyt późno dowiedział się o tym, że będzie odtwarzał właśnie taką rolę. Oczywiście się na nią zgodził. I w trakcie lotu był tak zmęczony, znaczy po locie i 4-godzinnych zabiegach charakteryzacyjnych jeszcze, które nastąpiły potem, tak, długi lot, prawda, charakteryzacja, która też wymagała wiele, wiele czasu i wysiłku i też była męcząca prawdopodobnie w noszeniu, tak, w trakcie jej noszenia, że nie był się odpowiednio, nie miał czasu, żeby się odpowiednio przygotować i odpowiednio zaangażować w tę rolę, tak, i stąd może taki wyraz twarzy, jaki mamy tutaj w przypadku tego kosmity. A dodatkowo jeszcze, co ciekawe, głos też, jego kwestie wypowiadane były tak nie przypadły do gustu właśnie reżyserowi i twórcom tutaj, że postanowiono je zastąpić, tak? Czyli głos, który słyszymy, nie jest głosem Richarda Kiela, tylko jest głosem Josepha Raskina, którego znamy też oczywiście ze Strefy Mroku. Wcielił się wcześniej w Gina, tak? W odcinku The Man in the Bottle.
Tak, daje głos Ginowi, tak.
Także mamy tutaj... To jest też piękna rzecz, jeżeli chodzi o kino tej epoki, o telewizję tej epoki. Pewnie w dzisiejszych czasach robi się miliony dubli, albo czeka się, aż taka gwiazda czy aktor odpowiednio wypocznie, żeby móc tę rolę zagrać, albo po prostu aktor robi to tak długo, aż reżyser jest usatysfakcjonowany. Tutaj natomiast nie było na to czasu. No i niestety, chcąc niejako wykorzystać te niedoskonałości właśnie gry aktorskiej i oczywiście zmęczenie aktora i przełożyć je na korzyść niejako filmu, to po prostu zmieniono scenariusz, prawda? Zmieniono scenariusz tak, żeby pasował po prostu do wizerunku tej zmęczonej, biednej postaci, w którą się ścieli właśnie Richard Kiel. No i tutaj zmieniono oczywiście pomysł właśnie telepatii, że kanamici porozumiewają się za pośrednictwem fal mózgowych, prawda? bezpośrednio ze swoimi ziemskimi, prawda, przyjaciółmi. No i druga kwestia, no to, że tak wygląda, jak wygląda. Czyli jest takie zmęczenie, pewna taka apatia, pewna taka, znaczy apatia może nie, ale taki brak empatii, uczuć, co oczywiście się dość fajnie się przekłada na ten odcinek, prawda, bo to tak, to wyalienowanie nomen omen postaci troszeczkę lepiej nawet pasuje do tego, co się później dzieje, co się później dowiadujemy o tych
kanamitach.
Szczodrych, prawda, hojnych, pragnących obdarować ziemian kanamita.
Respectfully submitted for your perusal, a Kanamit. Height a little over 9 feet, weight in the neighborhood of 350 pounds. Origin unknown. Motives? Therein hangs the tale. For in just a moment, we're going to ask you to shake hands figuratively with a Christopher Columbus from another galaxy and another time. This is the Twilight Zone.
Ladies and gentlemen of the Earth, we greet you in peace and friendship. We come from a planet far beyond this galaxy. A planet far more developed than Earth, but we come as friends. Although we know your language, our own methods of communication are mental rather than verbal. Hence, the voice you hear me speaking with is totally mechanical. Our intentions are honorable. We desire above all things to help the people of Earth.
Tak. Super, super. Zgadzam się w 100% i tak jak wcześniej powiedziałem, mnie się bardzo podoba ten pomysł, nawet jeśli on wyszedł przypadkowo, rzeczywiście Kill był zmęczony, to przy tym, jak on wygląda, jest olbrzymem, bo tutaj zwróćmy uwagę, ja mówiłem o tym wzroście, tak wysoki Kill nie był, nas był rzeczywiście potężnym człowiekiem, to był olbrzym. I taką rolę rzeczywiście zazwyczaj on dostawał w filmach, zwłaszcza widzimy to, też słusznie zauważyłeś, Rafale, oczywiście w serii filmów z Jamesem Bondem, w dwóch częściach on wystąpił u boku Rogera Cormana, to mój ulubiony reżyser, Rogera Moore'a, który, Roger Moore przy nim wygląda naprawdę jak chłopczyk, z niewielkiej postury facetem przy Killu, ale fajne jest to, co się dzieje za chwilę, bo ten Kanamita, którego gra Kill, on przemawia do tych wszystkich oczywiście przedstawicieli narodów świata i daje im pewną propozycję. To znaczy mówi, że może ich rasa, Kanamitów, kosmiczna rasa, może spełnić tak naprawdę nie tyle zachcianki, nie tyle pragnienia, co rozwiązać wszelkie problemy Ziemian. I wszystko, co potrzebne jest Ziemianom, czyli na przykład brak żywności, to, że ludzie głodują, pokój na Ziemi, czyli jakby skończenie z wojnami, to wszystko jest zapisane w księdze, którą on trzyma. Chce podarować tą księgę Ziemianom bez zbędnych go ultimatum, bez zbędnej jakby warunków bezbędnych, po prostu. Rozumiemy to, że Kanamici sami może doszli do tego, a może też zostali kiedyś obdarowani przez kogoś. Oczywiście tutaj sobie już się uśmiechamy, tak nie było, ale musimy naszych słuchaczy trzymać w niepewności. No i Kanamici są na takim wysokim poziomie, ich rasa, też duchowym, jak rozumiem, poziomie, właśnie tym mentalnym, że oni dawno wyzbyli się tych wojen, tego wszystkiego, w związku z czym będąc tak wysoko postawioną rasą, chcą również tych aspirujących do tego poziomu również inne istoty we wszechświecie sprowadzić, co jest bardzo miłe, takie bardzo buddystyczne, powiedzmy, podejście do tego wszystkiego. Wszyscy powinniśmy się kochać. No i ten Kanamita zostawia tą księgę, którą trzyma w ręce, mówiąc: bierzcie i pijcie, mówiąc ekumenicznie, z tego wszyscy, będziecie szczęśliwi. Tutaj, zanim przejdziemy do dalszych losów, ja powiedziałem o zimnej wojnie i się chwilę zatrzymam. Strasznie fajna jest postać tutaj ambasadora rosyjskiego, zwróciłeś uwagę.
No, to było celowe, zresztą o tym wspominamy. Jesteśmy w okresie zimnej, trwania zimnej wojny i tutaj pewne takie groteskowe przedstawienie, zresztą Strefa Mroku tego nie uniknęła, tak? Już niejednokrotnie mieliśmy przedstawienie właśnie postaci z tego bloku troszeczkę w takim krzywym zwierciadle. No, nie dało się tego uniknąć, mimo tego, że sam Rod Serling to był taką dość osobą która jakoś w tę politykę głęboko nie wchodziła, zwłaszcza w swojej twórczości, bo wiadomo, że później w różnego rodzaju felietonach czy też właśnie wykładach na uniwersytecie troszeczkę zahaczał o te kwestie, natomiast no tutaj w Strefie Mroku unikał tego, ale się gdzieś tam czasami jakiś taki element znalazł, czy to właśnie z inwencji, nie wiem, reżyserów, czy z inwencji samych aktorów, czy też po prostu z jakichś tych kwestii scenariuszowych wypływających.
Tak, pamiętajmy o tym, że mamy lata 60., a to oznacza, że w Związku Radzieckim jest człowiek, no, sekretarz partii, który nazywa się Nikita Chruszczow. I ten Nikita Chruszczow, który zresztą przybył do Stanów Zjednoczonych w 1959 roku, dał się poznać właśnie z takiej strony no, mało dyplomatycznej, że tak powiem. I też nie będziemy może tutaj snuć tych dywagacji, bo za dużo czasu nie powinniśmy na to poświęcać, ale reasumując, właśnie ten ambasador, który tu się pojawia, bardzo przypomina Chruszczowa. Wyglądem jest łysy oraz zachowaniem. Dobra, to powiem tylko. Chruszczow ściągający buta w budynku ONZ-u i walący tym butem w blat stołu, to jedno. A tu mamy... I to było naprawdę, słuchacze, to nie zmyślamy przecież. Wszyscy możemy to wygooglować, zobaczyć sobie na YouTubie, coś takiego miało miejsce. No takim był człowiekiem Chruszczow. A tutaj ten ambasador, kiedy pojawia się kosmita, przedstawiciel obcej rasy, wszystko trzeba zweryfikować. Nasze myślenie o naszym miejscu we wszechświecie, o tym, że rzeczywiście istnieje inna, inteligentna rasa. A co robi ten ambasador? On ma rozłożone przy swoim stanowisku jedzenie z takich papierów pomiętych wyciąga, tak jakby tam była kiełbasa, jajo i bułka, i on to wcina. Patrząc na tego kosmitę, on robi sobie to drugie śniadanie. No i tak, rzeczywiście, z punktu widzenia tego propagandowego to wygląda dosyć słabo. To znaczy, rzeczywiście tu widzimy, jak Amerykanie widzieli Rosjan w tym czasie, ale dzisiaj w jakiś dziwny sposób mnie to bawi. Może dlatego właśnie, że on jest taki inny od tych wszystkich tam zgromadzonych. Nie jest tak wczuty, nie jest tak skupiony na tym, tylko mimochodem zjadając sobie właśnie tą kiełbę, patrzy na tego kosmitę. To jest jedna rzecz. On zresztą się jeszcze, to nie jest jego, jak pamiętam, ostatnie wystąpienie tego ambasadora. On jeszcze się potem chyba pojawia. Tak, jeszcze chyba jest tam przez chwilę, też coś dziwnego robi. Aha, wiem, jak wsiada do statku. Dobra, to już trochę zdradziłem, ale rzeczywiście tam jest. I znowu je chyba. On cały czas je. No nic, ziemianie, to jest dosyć ciekawe. No ten przedstawiciel tej obcej rasy nie dołączył do tej książki, ten Kanamita, tłumaczenia. To jest dosyć istotne. To jest pisane dziwnym językiem. Ta księga ma nawet tytuł, taki wygrawerowany na przedniej stronie okładki, po prostu na pierwszej stronie. I ziemianie nie potrafią tego odczytać. To są dziwne jakieś takie hieroglify, takie dziwne jakieś fiflaki. No i cóż, no ziemianie muszą jednak stanąć na wysokości zadania, zaprząc najtęższe umysły lingwistów, żeby poradzić sobie z tą księgą. I wtedy pojawia się nasz bohater, którego widzieliśmy na początku tego epizodu. On jest specjalistą, jest naukowcem, który właśnie bada języki. I pracują wiele, wiele pewnie miesięcy nad tym, żeby rozszyfrować tą księgę. I to się udaje. Rzeczywiście wszelkie nieużytki, nie wiemy jak, ale jest tutaj to tylko powiedziane, takie jak pustynie, jak jakieś kanony, które wcześniej były po prostu niezdatne do użytku, nagle zostają zasiane, tam rośnie zboże, rosną produkty żywieniowe i rzeczywiście ten głód się kończy na ziemi, prawda? No i dodatkowo jeszcze, to jest istotne, dostajemy taki sygnał, jaki nosi tytuł ta książka. I ta książka nosi tytuł To Serve Men. I tu chyba musimy się zatrzymać, Rafale, i wytłumaczyć ten, jakoś spróbować przetłumaczyć ten tytuł na polski, prawda? Bo to jest dosyć istotne. Czy myślisz, że to zdradzi nam, o czym jest ten epizod, jak zaczniemy tutaj się zastanawiać nad tym tytułem tej księgi?
W pewnym sensie może zdradzić. Aha. Zresztą to jest taka troszeczkę twórcy, o których powiemy, bo warto tutaj zaznaczyć, że Rod Serling nie jest twórcą tego pomysłu, ale to dojdziemy do tego może po omówieniu fabuły, natomiast no, troszeczkę wpadli w pułapkę taką, którą ja tutaj stawiam jako największy minus tego odcinka, no ale może faktycznie zostawmy to sobie na później, po omówieniu fabuły.
Dobra, to lecimy dalej. And the machine showed no deviation. According to it, the Kanamit was telling the truth. You and I and the rest of this earth had a ringside seat to the rebirth of every dream man had ever dreamed. Le gouvernement français vous annonce que pour la première fois dans l'histoire de la République, nous allons désarmer la moitié de notre armée. 我々日本人は多くの方が
Kanemitsu Taishiro. Ongi no tōkan ni taimasen. Kasane warewale no shinkō o inotte imasu.
Naturalmente, los habitantes de la América del Sur están muy orgullosos de nuestros bienhechores de más allá de nuestro espacio.
Santa Claus came through. Arid deserts became gardens with the devices the Kanemits showed us how to use. The force field that was to end war did precisely that. Armies and navies were practically disbanded.
Póki co przetłumaczyli również tytuł, który był, jak mówię, tymi hieroglifami pisany. Ten tytuł to To Serve Men i tam są oczywiście, no bo to jest zimna wojna, są obecni przy tych naukowcach wojskowi, którzy mówią, no to świetnie, jeśli To Serve Men ma tytuł ta książka, to wszystko dobrze. Dochodzi do pewnego takiego sprzężenia cywilizacyjnego, możemy powiedzieć, ponadgalaktycznego, coś takiego, co dzieje się w Star Treku chociażby. Otóż Ziemianie, którzy no, wyzbyli się swoich tych najgorszych cech, takich jak właśnie dążenie do wojen, są zapraszani przez Kanemitów do odwiedzenia ich planety. Przelatują statki kosmiczne, które zabierają Ziemian i kuszą, co dosyć ciekawe jest, nas takim hasłem, że tam na planecie Kanemitów jest tak, jak oglądamy katalogi, czy też strony internetowe współcześnie najlepszych biur podróży. To znaczy all inclusive. Lecicie tam i macie picie, jedzenie, zachód słońca. Słońce nigdy nie zachodzi na planecie Kanemitów. Tam po prostu warto polecieć, żeby odpocząć. I to oczywiście kusi Ziemian. Wśród tych Ziemian znajduje się również ambasador Rosji. Znowu go widzimy z kanapką, stoi w kolejce. Bo jest taka scena końcowa tego epizodu, gdzie wszyscy gromadzą się w kolejce do tego statku kosmicznego. Przy statku kosmicznym, przy wejściu, stoi ten Kanemita, którego już poznaliśmy. Zresztą tam się pojawia jeszcze inny przedstawiciel tej rasy i z tego, co ja rozumiem, to oni wszyscy są bardzo podobni do siebie. To nie jest nam tutaj wytłumaczone. To dokonano pewnego triku. Oczywiście to jest ten sam aktor, Richard Kiel, który tutaj na ekranie pojawia się jakby zdublowany i no nie ma to wielkiego znaczenia. Tak tutaj jest. Przynajmniej no, ja nie odkrywam tego znaczenia, dlaczego Kanemici są tacy sami. Są to rośli, łysi panowie. nie ma kobiet, nie mam pojęcia. Kanemitek nie ma póki co. No nic, ci ludzie tam wchodzą i nasz bohater, którego zresztą widzieliśmy na początku epizodu, również chce zobaczyć, jak wygląda planeta Kanemitów. Już jest prawie na schodkach. Pojawia się dziewczyna. Jedna tutaj rzeczywiście kobieta, która jest tak wyłuskana z tego całego epizodu wśród tej męskiej obsady. To jest współpracownica tego naszego głównego bohatera, również tłumaczka, która przedzierając się przez tłum zaczyna krzyczeć: nie wchodź tam, przetłumaczyliśmy do końca księgę, wiemy, o co chodzi, co to jest za książka. Okazuje się, tu już zdradzamy, że to jest książka no, kucharska niejako. Wszyscy Ziemianie, mówiąc wprost, którzy zasiadają, lecą w tym statku kosmicznym, to tak naprawdę są dania gotowe do podania dla Kanemitów, którzy nas pożerają. A to wszystko, co było w tej księdze zapisane, miało być no, takim globalnym odpowiednikiem baśni o Jasiu i Małgosi. Znaczy mieli nas oni nauczyć, jak uprawiać ziemię, jak bardziej się utuczyć. Na koniec wracamy. Jemu się nie udaje wysiąść, temu naszemu bohaterowi. On jest tam wręcz wsadzany na siłę przez tego Kanemitę. Statek się zamyka i on odlatuje. No i epizod kończy się w ten sposób, że wracamy do początku tej opowieści. Widzimy naszego bohatera, który to bohater jest nakłaniany przez Kanemitę, żeby jednak zjadł coś. Zjadł coś i on jest przez niego nawet obmacywany. Ten kosmita obmacuje Ziemianina, mówiąc, no stracisz na wadze, nie lubimy tego, musisz coś zjeść. Kiedy Kanemita wychodzi, bohater patrzy wprost w kamerę, zerwanie czwartej ściany i mówi, a wy gdzie jesteście? Mówiąc do nas, do widzów. Czy jesteście jeszcze na Ziemi, czy już jesteście zamknięci w jednym ze statków Kanemitów i zmierzacie wprost na stół, na talerz, żeby was zjedzono? Kończy ten wywód bohater i co robi? Zaczyna jeść te dania, które mu zostały przygotowane przez kosmitów. I tak kończy się ten epizod Strefy Mroku, prawda?
This is flight number 914 from Earth to our planet. We will be taking off in 3 minutes.
Mr. Chambers! Mr. Chambers! Don't get on that ship! The rest of the book, To Serve Men, it's a cookbook.
No!
tak, mamy tutaj koniec epizodu Strefy Mroku. Teraz troszeczkę się może cofniemy w czasie, bo zanim przejdziemy do omówienia całej tej historii. Jest to adaptacja opowiadania How to Serve Men, czyli w takim tłumaczeniu bezpośrednim, które przychodzi nam do głowy po pierwszych momentach tego odcinka, kiedy dowiadujemy się o tym, że Kanamici przybyli, żeby nieść pokój i taką, można powiedzieć, zaawansowaną technologię do naszej cywilizacji wprowadzić, no możemy się domyślić, że chodzi jak służyć człowiekowi, prawda? Natomiast no później troszeczkę się sytuacja odwraca, tak jak powiedziałeś przed chwilą, jak się ten odcinek kończy. Natomiast za ten właśnie fragment prozy i autor Damon Knight został uhonorowany nagrodą Hugo w 1951 roku. Co prawda to był taki autor jeszcze wówczas mało znany, którego kariera, o dziwo, rozpoczęła się właśnie po emisji tego odcinka. Stał się bardzo popularny. Roda Sterlinga bardzo jego opowiadanie zachwyciło i to właśnie się wiązało z tym masa perturbacji, ponieważ Rod Serling uważał, że taka historia, jaką tutaj stworzył właśnie Damon Knight, to co też właśnie zauważyłeś przed chwilką, nadawałaby się znakomicie na pełnowymiarowy odcinek, na pełnowymiarowy film, tak? No niestety zasobów wówczas nie starczyło. On zresztą taki film by się znakomicie wpisał w tę epokę, tak? W tę epokę w kinie i myślę, że byłby dużo, dużo lepszy niż niektóre z filmów, które zachowały się do tej pory z tej epoki, zważywszy na twist, zresztą to co lubił Rod Serling, nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, pamiętamy prawda, Planetę Małp, której Rod Serling też partycypował i to znacznie. No i tutaj mamy taki film i gdyby został on nakręcony, wiesz, z pełną ilością środków finansowych, zasobów, z pełnym wsparciem właśnie MGM i tak dalej, i no mielibyśmy pewnie klasyk dzisiaj, tak, science fiction. Mamy taką małą perełkę w Strefie Mroku, która cierpi na pewne niedoskonałości, oczywiście o tym już troszeczkę mówiliśmy, Richard Kiel, niewyspany, zmęczony, prawda, dźwigając, prawda, trzy mózgi dodatkowe jeszcze w głowie, no ale niestety nie udało się. No i tutaj też było masa perturbacji zresztą w związku z tym odcinkiem. Sam Rod Serling, kiedy zobaczył pierwszą wersję tego odcinka, był bardzo z niej niezadowolony i wtedy właśnie dołączono do niej te fragmenty stokowe, o których mówiliśmy wcześniej, które tak zauważyłeś, oczywiście tak, są to fragmenty, które pochodzą właśnie z filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, plus oczywiście z drugiego filmu Ziemia kontra latające talerze z 1956 roku. Po wielu, wielu, wielu właśnie cięciach, zabiegach na stole montażowym oczywiście uzyskano końcową wersję, która w jakimś stopniu, oczywiście nie w dostatecznym stopniu takim, jakim by sobie życzyli, zadowoliła zarówno Damona Knighta, który widział tę wersję, jak i właśnie Roda Serlinga. No i mam tutaj taki troszeczkę paradoks. Ja do tego odnosiłem się troszeczkę do tego problemu z tą dwuznacznością tytułu, tak? How to Serve Men lub To Serve Men, tak jak jest to w tytule Strefy Mroku. I dla mnie takim troszeczkę dziwnym było to, że po przełożeniu na język angielski, prawda, tytuł tej książki nadal utrzymuje swoją dwuznaczność. Czyli trzeba założyć, że semantycznie, prawda, ta dwuznaczność też istniała w języku kosmitów. Co troszeczkę zakrawa troszeczkę na taką, no trzeba dużej dozy naiwności, żeby w to uwierzyć, że język kosmitów był równie dwuznaczny, jeżeli chodzi akurat w przypadku tego konkretnego zdania, czyli musiał on być w jakimś stopniu bliski językowi angielskiemu, prawda, skoro znaczył tak ten tytuł po przekładzie to samo. No ale patrząc na to z tej strony, dlaczego tak długo tym właśnie specjalistom zajęło przetłumaczenie tego fragmentu właśnie książki, czy w ogóle całości tej książki. Znaczy jest fajny twist finałowy, fajnie to wypada w finale, jest to też twist, który zapisał się w historii kina też bardzo, bardzo znacznie i bardzo często jest przywoływany w różnych cytatach też, czy to w formie komicznej, czy to w mniej humorystycznej formie. Oczywiście zdanie It's the Cookbook jest takim jakby hasłem, prawda, wielu fanów Strefy Mroku. Bardzo często pojawiało się też w różnych innych filmach i serialach, prawda. Było między innymi w The Simpsons, w Futuramie, nawet pojawiło się w Świecie według Bundy'ch chociażby. Mm-hmm. No i takim najbardziej chyba fajnym elementem, który tutaj został zapożyczony właśnie z tego odcinka, to jest zapożyczenie tego cytatu w Nagiej Broni 2 i jedna druga, gdzie sam otwórca roli Mike'a Chambersa pojawia się na moment krzycząc It's a cookbook, w ogóle wyjęte z kontekstu scena, ale oczywiście fajne nawiązanie oczywiście do tego odcinka. No, ja go generalnie lubię, ten odcinek, poza tymi kilkoma mankamentami, o których wspomniałem. No, jest on bardzo fajny, jest on taki właśnie bardzo 50s, bardzo 60s, jeżeli chodzi o science fiction, także tutaj akurat nic nie brakuje. I mimo wszystko wydaje mi się, że gdyby faktycznie był włożony w niego większy budżet, gdybyśmy mieli więcej czasu ekranowego dla tych aktorów, dla tych postaci, tak, gdybyśmy mogli większą empatią się z nimi troszeczkę połączyć, to by było fajnie, bo nie wiem, czy też zwrócić na to uwagę, bo on ma taki od samego początku sznyt takiej jakby troszeczkę opowieści dokumentalnej, prawda? Jak na przykład tego, ten początkowy monolog Michaela Chambersa, on taki troszeczkę nawet jakby był jakimś komentarzem do filmu dokumentalnego, prawda? O tym, że Kanamici przybyli tego i tego dnia, tak jakby kronika filmowa, taka jakby się z tego troszeczkę tworzy. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, nie?
Dopiero
później mamy takie bardziej bliskie spojrzenie na bohaterów, którzy gdzieś tam też nie mają tego czasu ekranowego zbyt wiele, żeby się wykazać, żeby po prostu móc z widzem zbudować jakąś taką relację, na podstawie której by widzowi bardziej zależało, prawda, na tych postaciach. Także zdecydowanie wydaje mi się, że to jest dobra pozycja do zremake'owania, oczywiście w rękach jakiegoś utalentowanego reżysera i scenarzysty, no bo coś by trzeba było zrobić z tym twistem, tak, na końcu, który już wszyscy znają od tylu dekad.
Wiesz co, ja może inaczej trochę, ale też podkreślę to, co ja bardzo lubię w tym epizodzie. To jest jego właśnie kontrkulturowość. To, że w 1962 roku, czyli tak jak powiedziałem, no u progu nowej dekady, zaczęto już kpić z tego, co pokazywano w kinie science fiction w latach 50. I to mi się strasznie podoba. Ewidentnie ten epizod, zwłaszcza oczywiście jego puenta, ale też to, w jaki sposób pokazywany jest Kosmita, to już są jaja. Ja tak to odbieram. I tu się bardzo ładnie sprzęga w tym epizodzie coś, co no jest częścią Strefy Mroku. Po prostu jest to serial telewizyjny. I to, co ty powiedziałeś, i to, co też podkreślamy bardzo często, to są ograniczone budżety, ograniczone możliwości. Pojawia się ten efekt recyklingu, wykorzystywania wielokrotnego ujęć, artefaktów, propsów, dekoracji, aktorów, a nawet schematów scenariuszowych. I to do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale tutaj z tego zrobiono, no nie boję się tego powiedzieć, jednak rodzaj sztuki. Udało się tutaj zrobić coś niebywałego i nawet dzisiaj, często jak sam zauważyłeś, wraca się do tego epizodu z różnych powodów, stawiając go bardzo wysoko. Ja pamiętam, może kiedyś też mówiliśmy o takim magazynie, nie wiem, czy on jeszcze wychodzi w Stanach, TV Guide. I ten TV Guide w 97 roku umieścił ten epizod Strefy Mroku na 11 miejscu z 100 najlepszych epizodów telewizyjnych świata. I nie wiem, na ile ten ranking był oczywiście potem już aktualizowany i czy długo epizod To Serve Man jakby znajdował się na tej liście, na tym wysokim miejscu, ale to o czymś świadczy. Rzeczywiście ranga, nie tyle nawet właśnie ranga wielkości tego epizodu, a bardziej to, że można go w ten sposób interpretować, w ten sposób można bawić się tym epizodem. To jest troszeczkę tak, ojku, teraz poszukam naprawdę jakiejś dziwnej analogii. Wiesz, jak mieliśmy swego czasu taki program za chwilę dalszy ciąg programu Mana i Materny i tam byli ci raperzy z Nadwisły. I oni opowiadali historię królów polskich właśnie rapując. I do dzisiaj, tak jak słyszę też ciebie, wszyscy wiemy, o czym mówimy. I tak troszeczkę mam wrażenie jest z tym epizodem. To znaczy, nie musimy wcale oglądać Ramot z lat 50. No ja to robię, bo to kocham. Mam na myśli te kino science fiction właśnie, jak Ziemia kontrolatające spotki. To nie są super filmy, ale ktoś, kto nie chce oglądać tych epizodów, a zobaczy ten 25-minutowy epizod serialu Strefa Mroku To Serve Man, będzie miał wspaniały ogląd na całe 10 lat science fiction kina klasy B amerykańskiego. I to jest niesamowite. Tu jak w pigułce znajduje się to wszystko, co było bardzo charakterystyczne dla tego kina, i ten materiał public domain, i ta inwazja, i to rozkminianie wojskowych, co z tym robić. I w końcu, już na koniec też powtórzę to, co powiedziałem, dostajemy coś jeszcze nadto, czyli tą końcówkę, którą ja bardzo bym odbierał wyżej niż zwykłe tylko robienie sobie jaj z kina klasy B, czyli takie filozoficzne wręcz spojrzenie na to. Właśnie takie lemowskie, takie filozoficzne, ale mam na myśli też z pewnym przekąsem. Jak oglądam tego typu rzeczy, nawet nie tylko oglądam, ale też czytam na przykład takie opowiadania, jak mówiłem o Bradburym, to mi zawsze przychodzi do głowy jakieś takie naukowe spojrzenie na to, jak kosmici mogliby nas widzieć. I przychodzi mi taka analogia do głowy, gdzieś kiedyś to wyczytałem w takiej książce. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy my, ziemianie, my ludzie, my homo sapiens, idąc przez las, kucali nad mrowiskiem i próbowali przekonać mrówki, że powinny słuchać Mozarta, że powinny jednak przestać na chwilę zajmować się tym, czym się zajmują i skupić się na tym, że na przykład muzyka Mozarta jest wspaniała. I tak trochę ja też interpretuję ten odcinek. Kosmitów nie interesuje tutaj w tym epizodzie uczenie ziemian tak naprawdę, na czym polega dojście do pewnego poziomu pangalaktycznego imperium Gwiezdnych Wojen, tylko chodzi o to, żeby ich po prostu wchrzanić, żeby ich posolić po swojemu, upitrasić w jakimś sosie, być może dodać ichniego chili, co kto woli, a może nabić na patyk, zamrozić i, ojejku, brzydko to brzmi, i lizać. Nie wiem, jak ziemianie są zjadani, ale wiesz, o czym mówię, że to jest fajne w tym epizodzie. Ja to bardzo lubię, że oprócz tego właśnie, nazwijmy to pastiszu kina lat 50., dostajemy tu jeszcze coś nadto, czyli taką bardzo ironiczną, ale jednak taki kuksaniec, że nie skupiajcie się na sobie, nikt wami się nie przejmuje. Jeśli już ktoś nas zauważy, to tylko po to, żeby nas w cudzysłowie wydoić.
Tak. Tak, czyli tak, no te dary, trzeba patrzeć zawsze na te dary z pewnym takim dystansem, prawda, jeżeli chodzi o obsesywizację. W ogóle to jest też fajny element, też bardzo często podnoszony współcześnie przez pisarzy współczesnego science fiction, tak jak chociażby Cixin Liu czy Ta Chiang, gdzie ten problem komunikacji, tak, pomiędzy cywilizacją ludzką, a właśnie innymi rasami potencjalnie istniejącymi w kosmosie, no też jest bardzo ważną, istotną częścią ich twórczości, także tu akurat jest takim, z lekkim takim przekąsem, można powiedzieć humorystycznie, ale tak naprawdę ten odcinek no nie jest aż taki, powiedziałbym, zabawny, jeżeli spojrzę na to z szerszej perspektywy, tak? Gdzieś tam chyba w Star Treku podnoszono ten problem, że cywilizacja na pewnym poziomie jest uznawana za inteligentną, no i trzeba ją traktować troszeczkę inaczej niż na przykład formy nierozwinięte. Natomiast tutaj, jak widzimy, kanamici w ogóle się tym nie przejmowali, że jesteśmy cywilizacją zaawansowaną, że jesteśmy istotami inteligentnymi, rozumnymi, po prostu dla nich najistotniejsze było to, jak smakowaliśmy i w jaki sposób należy człowieka przyrządzić i podać, tak?
Czyli Rafale, przerwę cię, czy my tak nie traktujemy homarów, które smażymy na żywca?
Trochę tak, no wiadomo, że są to formy niższe według naszej...
Ale czujące.
Czujące, tak, no ale według naszej wiedzy są to formy niższe, tak? No można w ten sposób patrzeć, tak? No i też jest w tym jakaś głębia, tak, w tym odcinku, mimo mówię takich troszeczkę skrótów scenariuszowych, skrótów fabularnych. Ja jeszcze się na chwileczkę zatrzymam przy samym Damoncie Knightie, swoją drogą. To, nad czym zawsze ubolewam, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy w Strefie Mroku pojawiają się odcinki adaptowane przez Roda Serlinga lub innych scenarzystów, twórców, których my w Polsce nie znamy szerzej, tak? No i tak troszeczkę sobie zrobiłem taki mały research i okazało się, że Damon Knight był publikowany w Polsce. Opowiadanie To Serve Man według mojej wiedzy się nie pojawiło w żadnej z tych antologii, natomiast było kilka antologii, gdzie możecie na przykład znaleźć niektóre z opowiadań Damona Knighta. Są to zawsze antologie, które w jakiejś formie czy w tytule nawet wskazują na to, że są to klasyki literatury science fiction, także gdzieś tam widać, ten twórca zapisał się w historii literatury science fiction. Ja bardzo, bardzo, bardzo gorąco odsyłam do rzeczy, którą ja całkiem niedawno odkryłem. Istnieje takie wydawnictwo Solaris od jakiegoś czasu, od długiego czasu. Są to osoby, które są bardzo, bardzo ściśle związane z fandomem science fiction i wydają takim troszeczkę sobie, troszeczkę muzom. Oczywiście mają też jakąś pewnie odbiór wśród publiki, wśród czytelników, mają też feedback, że im się to po prostu w jakiś sposób opłaca i w takiej właśnie serii Galaktyka Gutenberga wydają właśnie takie antologie pisarzy, o których my tutaj często wspominamy, gdzieś nawet w kontekście Strefy Mroku, jak Ray Bradbury, taki z takich bardziej znanych nazwisk, ale też takich mniej znanych, o których myśmy tutaj wspominali wcześniej, chociażby O.C. Rich, tak? Mhm. I Damon Knight pojawił się w dwóch takich antologiach. Jest to antologia oczywiście też w jakiś sposób nawiązująca do klimatu lat 50., do fantastyki z tego okresu, czyli jest to antologia W Pałacu Władców Marsa, gdzie pojawił się właśnie obok takich twórców jak Clifford Simak czy Fritz Lieber, to nazwiska wielkiego kalibru, także tutaj warto też podkreślić to, jakim pisarzem prawdopodobnie był Damon Knight. Ja mam w planach zapoznać się z jego twórczością, tą publikowaną przynajmniej w Polsce, troszeczkę szerzej, także no jest, jeżeli chcecie, jest też w formie e-booka, odwiedźcie taką stronę, bardzo ciekawa strona, z masą fantastycznych książek do kupienia, jeżeli chodzi o klasykę literatury science fiction, jeżeli chcecie gdzieś tam wczuć się w ten jakby klimat literatury i tego okresu, nie tylko anglosaskiej, ale też rosyjskojęzycznej, to bardzo, bardzo serdecznie odsyłam, to jest taka strona SF, mhm. Pisze się SF przez 2e, .com.pl. Także tam możecie Damona Knighta znaleźć też i sobie troszeczkę jeszcze bardziej się zanurzyć w ten klimat właśnie literatury science fiction i w ogóle science fiction tego okresu.
Super, super, bardzo fajnie. Mm-hmm. Swoją drogą, chwilę przed nagraniem też rozmawialiśmy o bardzo fajnym wydawnictwie, które wydaje książki, tak. Ale o tym nie będziemy wspominać teraz, tylko może zaostrzymy apetyty a propos naszych słuchaczy i zostawimy to na strefę czyta. No nic, wracając jeszcze na sekundę do tego epizodu, ja po raz trzeci powtórzę, warto go zobaczyć, warto go sobie, jeśli nie oglądacie tak sukcesywnie Strefy Mroku razem z nami, bo te epizody, tak jak też zwracamy uwagę, są czasami bardzo dobre i dobre. Dla nas nie ma złych epizodów Strefy Mroku, to podkreślamy, jesteśmy takimi wiernymi akolitami zakonu Roda Serlinga, ale ten epizod bez wątpienia można zobaczyć pod kątem czystej zabawy, pewnego kiczu, jaki tu się pojawia, ale ja cały czas będę upierał się przy tym, że ten kicz jest tutaj zamierzony, nawet jeśli pachnie to latami 50., to pamiętajmy, że ten epizod powstał w roku 62 i już trochę inaczej patrzono na science fiction, czego dowodem jest puenta tego epizodu. To nie jest twarde science fiction, gdzie na końcu jest powiewająca amerykańska flaga, bohaterowie obojga płci przytulają się do siebie i mówią: obserwujmy niebo, musimy być czujni, tym razem nam się udało, ale wykorzystajmy to do te nasze doświadczenia do tego, żeby dalej się nie dać zaskoczyć. Tak kończyły się niemal wszystkie, również filmy science fiction z lat 50. Tu tego nie ma, jest bardzo ta puenta w klimacie Strefy Mroku bardzo ironiczna i przez to ten epizod dużo zyskuje. Nie jest to zwykły właśnie kiczor z lat 50. Jest to świetnie przemyślany, moim zdaniem, epizod właśnie super serialu, który my tutaj oczywiście omawiamy. Tyle ode mnie. Czy jeszcze coś, Rafale, o samym epizodzie?
Myślę, że to już wszystko, jeżeli chodzi o ten epizod. No, na pewno jest to odcinek kanoniczny. Nie jest to mój ulubiony odcinek Strefy Mroku, natomiast no, trudno tu nie docenić pewnych rzeczy, pewnych walorów, które w jakiś sposób odróżniały, prawda, to kino, science fiction, tego typu filmy science fiction od tego, co było dostępne wówczas w kinach. Na pewno gdyby się udało właśnie Damonowi Knightowi i Rodowi Serlingowi zrealizować to w pełnowymiarowym zakresie, no mielibyśmy pewnie taką perełkę klasyk science fiction, który by spokojnie mógł stanąć obok takich dzieł jak właśnie z tych, których zapożyczono tutaj ujęcia, prawda? Czyli Ziemia kontra latające talerze i
Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia.
Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia i innych, chociażby takich jak Zakazana planeta.
Super, zgadzam się, podpisuję się. Na koniec Rod Serling, rozpostarty, rozsiedzony na ławce, zaprasza nas do kolejnego epizodu. Tym epizodem będzie epizod pod tytułem The Fugitive, który to epizod został napisany, scenariusz do tego epizodu, przez twojego ulubionego Charlesa Beaumonta. Mm-hmm. Dobrą mamy teraz, będzie nieźle. To już zapowiadamy ten 90. epizod Fugitive, ale potem mamy kolejny epizod, 91. The Little Girl Lost, do którego jak pamiętam, tak, napisał scenariusz nie kto inny, ale Richard Matheson, więc mamy całkiem fajną serię.
Może uda nam się, jeżeli chodzi o Little Girl Lost, zdążyć akurat na Stranger Things, bo to moim zdaniem jest pierwowzór tego, co mamy w Stranger Things.
A swoją drogą, właśnie, nie omówiliśmy jeszcze trzeciego sezonu Stranger Things.
Niebawem czwarty.
No właśnie. No dobrze, to takie są zapowiedzi, jeśli chodzi o Strefę Mroku. Przypominam cały czas, że jesteśmy przed, ten epizod jeszcze pójdzie, jak dobrze liczę, przed Halloween, więc zapraszamy jeszcze raz, już wszystkich zapraszamy do specjalnego epizodu Halloween. Tak, dobrze patrzę, jeszcze ten epizod pójdzie przed, więc już po raz ostatni zapraszamy was na Halloween. W Strefie Mroku będą omawiane filmy ciekawe, będziemy mieli gości i będzie super. A póki co żegnamy się. Zgłodniałeś w ogóle, Rafale?
No, nie zamierzam się wybierać na inne planety, żeby nieść cywilizację, prawda, i pokój, więc na razie pozostanę przy tym, co mam w lodówce.
Wiesz co, kanoniści pewnie też myśleli podobnie. Podejrzewam, że mieli potężne lodówki, w których trzymali ludzi, więc tu się nic nie zmienia. Prawdopodobnie też podobnie. Prawdopodobnie wyglądało to tak jak u nas, czyli lodówki pełne ludzi. Mhm. O tym byłby kolejna część tego epizodu. Super.
Ten motyw z finału, ten widzimy właśnie postać Chambersa, to w ogóle taki troszeczkę jak w bajce o Jasiu i Małgosi, to nie?
Tak.
Także jeszcze głębiej te archetypy sięgają, prawda, niż proza czy kino lat 50. science fiction.
Tak. Możemy cofać się nawet do opowieści braci Grimm, dokładnie. Tak. No dobrze, więc różne macki dzisiaj zapuściliśmy razem z naszymi kanamitami. Dziękuję ci bardzo, Rafale, dzisiaj za nagranie i oczywiście słyszymy się wkrótce w Strefie Mroku. Do usłyszenia.
Dziękuję również i do usłyszenia.
How about you? You're still on Earth or on the ship with me? Well, it doesn't make very much difference because sooner or later we'll all of us be on the menu. All of us.
The recollections of one Michael Chambers, with appropriate flashbacks and soliloquy. Or more simply stated, the evolution of man. The cycle of going from dust to desert. The metamorphosis from being the ruler of a planet to an ingredient in someone's soup. It's tonight's bill of fare from the Twilight Zone.